Tragiczny wypadek autokaru w Stanach Zjednoczonych. 5 osób nie żyje, wiele jest rannych. Ukraina ostrzega europejskich partnerów przed rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad 2025. Ekstremalny bieg przez Tatry startuje dziś. Uczestnicy zmierzą się z ponad 70 kilometrami wymagającej trasy. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców na polskich drogach. Uważajcie na S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Borkowice i Ustronie Morskie osobówka uderzyła w bariery. W kierunku Szczecina przejedziecie tylko prawą stroną. Przypominamy też jadącym dolnośląskim odcinkiem A4 o trwających tam utrudnieniach. Jak informowaliśmy wcześniej w Faktach, w Zgorzelcu między węzłami Wrocław Południe i Bielany Wrocław zderzyły się 2 ciężarówki i osobówka. Przed trzecią w zdarzeniu udział wzięła jeszcze 1 ciężarówka. W tej chwili ruch odbywa się lewym pasem. Uważajcie. 5 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wypadku autokaru na autostradzie międzystanowej numer 90 w pobliżu Pembroke w USA. Pojazd przewoził 54 osoby, głównie pochodzenia indyjskiego, chińskiego i filipińskiego, wracające do Nowego Jorku z wodospadu Niagara. Autokar zjechał na pas rozdzielający jezdnię i dachował, a wielu pasażerów nie miało zapiętych pasów bezpieczeństwa. Rannych przetransportowano do okolicznych szpitali. Pomoc otrzymało ponad 40 osób. Przyczyny wypadku są ustalane. Ukraińskie MSZ wezwało europejskich partnerów do czujności w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad 2025, które odbędą się w dniach od 12 do 16 września na Białorusi. Według Kijowa współpraca Moskwy i Mińska stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Ukrainy, Polski, krajów bałtyckich i całej Europy. Ukraina apeluje o zwiększenie sankcji i presji politycznej na Rosję i Białoruś oraz o wzmocnienie obrony Ukrainy. W manewrach ma wziąć udział około 13 tysięcy żołnierzy, a ćwiczenia obejmą m.in. planowanie użycia broni jądrowej i rakiet balistycznych. Ukraińskie MSZ ostrzegło też Białoruś przed prowokacjami przy granicy. I teraz wracamy do Polski. 71 kilometrów przez niemal całe polskie Tatry i 5000 metrów podbiegów. Takie wyzwanie przed uczestnikami biegu Ultragranią Tatr. Jedną z najtrudniejszych takich rywalizacji w naszym kraju rozpocznie się już dziś, mówi jego współorganizatorka Monika Strojny.
W sumie chyba najbardziej techniczny z biegów ultra w Polsce. W całości się rozgrywa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dużej mierze powyżej 2000 metrów, także no na pewno duże wyzwanie.
I start.
4:30 rano, Siwa Polana w Dolinie Chochołowskiej, meta w Kuźnicach. Od godziny 13:30 będą pierwsi zawodnicy przybiegać. 9 godzin, 9 minut jest rekord z 2019 roku. Już kilka osób się zapowiedziało, kilku najlepszych zawodników, że będą się starali ten rekord pobić, także mamy nadzieję, że to się uda.
Dodatkowe wyzwanie będzie stanowić pogoda, bo wysoko w Tatrach w tej chwili jest zaledwie kilka stopni. Dolnośląskie wsie stroją się przed dożynkami. Dziś rozpocznie się święto plonów na zakończenie żniw. Mieszkańcy Miłocic, niedaleko Wrocławia, ustawili już przy wjeździe tak zwane witacze. Ozdabiają też własne posesje, bo w trakcie dożynek zostaną wybrane te najpiękniejsze. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska rozmawiała z sołtysem Miłocic Piotrem Kopertowskim i jego żoną Anną.
Pani Aniu, pewnie to na pani spocznie obowiązek albo przyjemność ozdobienia posesji. Jaki ma pani plan na to w tym roku?
Kwiaty jakieś wynosi się, stoliki, robi się jakieś tam różne postacie. Tutaj właśnie w tym roku chcieliśmy, żeby te wiatraki tak były podkreślone, że mamy je w herbie.
Powiem tak, że nasza wioska to jest taka jedna duża rodzina.
Czuć tutaj to zaangażowanie wszystkich mieszkańców?
Tak, bardzo się angażują. Panowie, jak są jakieś prace takie ciężkie, to panowie są tutaj do dyspozycji sołtysa.
Czyli wszystkie ręce na pokład?
Tak, oczywiście, tak, staramy się.
Z pewnością będzie pięknie. Dolnośląskie Miłocice to idealna propozycja na sobotnie popołudnie. Przed nami teraz druga część piątkowej porannej rozmowy w RMF FM. Kolejne możliwe weta prezydenta? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał Karola Rabendę, ministra w kancelarii Karola Nawrockiego.
Godziny czarnkowe tak zwane.
Znaczy tu nie chciałbym teraz wszystkich historii opowiadać, bo po pierwsze te wszystkie sprawy i to, czy będzie to miało akceptację pana prezydenta, czy nie, będzie ogłaszał pan prezydent. No ja jestem rozumiem. Tylko ministrem, więc mogę czasami coś doradzić, ale decyzję podejmuje pan prezydent. Mogę tylko powiedzieć, że ta prezydentura będzie prezydenturą aktywną. Pan prezydent nie boi się trudnych decyzji, to po pierwsze. A po drugie, ten mandat pana prezydenta jest po pierwsze świeży, bo jest od niedawna, i po drugie jest dużo większy niż każdej, czy nawet wszystkich partii razem, które są w rządzie, więc warto to uwzględnić przy podejmowaniu tych decyzji. I też to, co wpadło wczoraj na konferencji, znaczy system polityczny w Polsce jest tak, że mamy tą w pewnym rodzaju dwuinstancyjność podejmowania tych decyzji, i to, że
prezydent ma prawo wetować,
to nie jest coś nadzwyczajnego, tylko to jest normalnie zapisane w konstytucji, jego prerogatywa, więc jeśli ktoś chce funkcjonować w tym systemie i ignorować to prawo, no to musi się liczyć z tym, że z konsekwencjami.
No ale na razie powiedziałbym tak, to cudzysłów, szału nie ma. To znaczy, to nie jest tak, że prezydent, tego się obawiali niektórzy komentatorzy, także politycy, mówili, prezydent zawetuje wszystko i nagle...
To płytka, słaba narracja. Ja rozumiem, że ten rząd jakby liczył na innego prezydenta i że będzie mógł sobie funkcjonować tak jak do tej pory, czyli w zasadzie nic nie robić, a to, co chcą, to sobie przepchną i prezydent Trzaskowski, jeśli zostałby wybrany, im to podpisze. Dzisiaj widzimy, że ta aktywność rządu jest trochę inna z obawy o aktywność pana prezydenta, i to w sumie dobrze, ale tak jak powiedział pan prezydent, no jakby dobrze, żeby te kolejne ustawy czy rozwiązania były w jakiś sposób konsultowane, czy żeby na procesie legislacyjnym ten kontakt był, i to jest jakby, to też nie jest coś nadzwyczajnego, to jest raczej
standard
i też oznaka dobrej woli pana prezydenta.
Panie ministrze, kiedy poinformowano was o dronie, który pojawił się na Lubelszczyźnie?
To jest sprawa z dziedziny BBN-u. Nad ranem BBN poinformował pana prezydenta, więc...
Nad ranem? Ale to nad ranem to jest 6, 7, 8.
Szczegóły to trzeba było...
Nie, pytam się o to dlatego, że wczoraj tutaj dowiedziałem się, że MSZ dowiedział się między 10 a 11. To wtedy już media o tym mówiły.
Przepraszam, dokładnej godziny nie podam, bo ja się nie zajmuję BBN-em. To są rzeczy klauzulowane, ale jakby z takich informacji, które mogę udzielić, to ta współpraca informacyjna z MON-em, ona jest przez nas oceniana dobrze. Tylko problem jest chyba gdzie indziej, bo sam rząd nie wie, co się wydarzyło i nie wie, jakie informacje przekazywać dalej, czy to opinii społecznej, czy do pana prezydenta. Ten kontakt z MON-em jest i on jest pozytywnie oceniany, tylko mówię, tu problem chyba leży gdzie indziej, bo leży po stronie informacji, które trzeba udzielić.
Pan ma pewność, że to była prowokacja? Rosyjska.
Ciężko powiedzieć, ciężko określić, co to się wydarzyło faktycznie. Mieliśmy cały dzień taki festiwal sprzecznych informacji. Rząd sam ze sobą chyba nie mógł uzgodnić, jaka jest wersja obowiązująca. Nie wiem, czy to brak zaufania MSZ-u do MON-u, czy to, że Donald Tusk jest na wakacjach i nie było komu powiedzieć, jak jest. No jakby premier, który w takiej sytuacji też nie zajmuje głosu, no to jest...
Pana zdaniem powinien zabrać premier głos w tej sprawie?
Przynajmniej, znaczy odpowiedzialny polityk na takim stanowisku, to przynajmniej powinien powiedzieć, czy to jest taka wersja, czy inna, jeśli członkowie rządu jakby wysyłają sprzeczne komunikaty. No, czy to była prowokacja, czy to był dron, który wleciał przez przypadek i go wojsko czy tam radary nie zauważyły. No to jest jednak różnica duża, no bo prowokacja, no to jest coś z zamysłem. Wiemy, że mamy te rozmowy
na linii
Ukraina Rosja, więc to by zupełnie co innego oznaczało niż przypadkowe wtargnięcie i niezauważenie go przez systemy polskie, więc jakby
ale
to jest duża różnica.
Ale powinien przerwać urlop, czy wystarczyło, bo jakby napisał coś na X-ie?
Ale panie redaktorze, ja nie mam za dużych jakby oczekiwań co do premiera Tuska. Wiemy, że jak to jest już taka praktyka od lat, i to chyba nawet jeszcze za pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej, że jak było coś trudnego, niewygodnego, to nagle premier, który lubi sobie tweetować, znikał na tydzień i go nie było, nawet jak nie był na urlopie. Dzisiaj jest na urlopie, więc to go z niczego nie zwalnia, ale no przynajmniej jakąś informację albo ktoś, kto jest trochę bardziej wiarygodny niż rzecznik rządu, mógłby powiedzieć, jak faktycznie było.
To teraz pytanie, bo to mnie zaskoczyło, muszę powiedzieć. Myślałem, że Karol Nawrocki się tam pojawi, pojedzie do tej wsi, będzie wśród ludzi. Nie było go. Dlaczego?
No, ale panie redaktorze, no to pierwsze, jakby to też mogłoby być odebrane jako jakiś zabieg PR-owy, a chyba w takiej sytuacji to nie
jest.
To
też jest PR-em, no panie.
No dobrze,
ministrze.
Ale są sprawy według pana prezydenta i też nas, jeśli mamy jakiś głos doradczy, to nie wszystkie rzeczy powinny być mieszane w taką bieżączkę polityczną. Z drugiej strony, no jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, no ta komunikacja z MON-em na naszej linii, czy linii BBN-u i MON-u jest pozytywnie oceniana, więc też nie chcemy.
Zostawiliście
tam
to Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi,
chodzi o
którym
to,
macie dobry kontakt.
Nie, to też nawet nie o to chodzi. Znaczy, wiemy, że w takich sytuacjach tak można popełnić jakiś błąd, który później będzie wykorzystany nawet nie tylko w polityce krajowej, ale zewnętrznej. No, czy tutaj naprawdę, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, obronności, to pan prezydent podchodzi do tych rzeczy z ogromnym, no z taką, no, z, to jest dla niego bardzo, bardzo ważne i tutaj żadne sprawy lokalne, polityczne, wewnętrzne nie powinny mieć na to rzutować.
No to przejdźmy do tych kwestii bezpieczeństwa, także międzynarodowego bezpieczeństwa. Z jakim przekazem jedzie prezydent Karol Nawrocki 3 września do Waszyngtonu?
No, bardzo ważna wizyta, bo szybko po zaprzysiężeniu ta wizyta się odbywa. Zresztą pan prezydent Nawrocki i pan prezydent Trump już rozmawiali kilkukrotnie, więc ta relacja jest dobra, zwłaszcza w sytuacji, gdzie wiemy, że strona rządowa no, tych relacji praktycznie nie ma. No, to też nie jest jakaś narracja polityczna, tylko chyba wszyscy w Polsce wiedzą, że premier Tusk i minister spraw zagranicznych tych relacji w Stanach Zjednoczonych nie mają.
A
więc bardzo dobrze, że to się
dzieje. Prezydent ma, ale nie wykorzystuje.
Nie, no jakby pouczanie ludzi, którzy obrażali prezydenta Stanów Zjednoczonych i nic nie chcą z tym zrobić i powiem wprost, siedzą na tych stołkach tylko, żeby siedzieć, chociaż wiedzą, że szkodzą sytuacji międzynarodowej Polski, no to jest szczyt hipokryzji.
Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Jaki przekaz?
No to zadał pan redaktor pytanie dodatkowe, to staram się odpowiadać. Znaczy, jaki przekaz? Znaczy, to, że sytuacja Polski i sytuacja Stanów Zjednoczonych ze sobą są powiązane jakby w tym konflikcie na Ukrainie, ale nie tylko, bo jakby Sojusz Polsko-Amerykański jest filarem bezpieczeństwa Polski, ale Polska jest też ważnym krajem na wschodniej flance i te relacje z Polską, one w pewnym sensie są tutaj kluczowe. To po pierwsze, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to też mamy dużo rzeczy, wydaje się, do wyjaśnienia, jak ta współpraca miałaby przebiegać. Tutaj oczywiście te rzeczy wykonawcze są po stronie rządu, ale jeśli nie ma tej komunikacji między rządem...
Co to znaczy, jak ma wglądać współpracę gospodarczą? Bo ja mam takie wrażenie, że Donald Trump po prostu lubi być kupowany. To co mamy do zaoferowania Donaldowi Trumpowi, żeby on uznał, tak, Polska mi się opłaca, konkretne pieniądze do Stanów tam pójdą. Pytam o to bardzo wprost, bo Donald Trump jest dokładnie takim politykiem. On się nie zastanawia, co może zrobić dla świata. On się zastanawia, ile może na tym zarobić.
Znaczy, chyba Stany Zjednoczone jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc dba o interes Stanów Zjednoczonych. Prezydent Nawrocki jest prezydentem Polski i będzie dbał o interes Polski, ale tutaj nie ma, tutaj nie ma sytuacji, że to jest coś kosztem czegoś, tak? No jakby oczywistym jest to, że jakby na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, na współpracy na różnych poziomach Polska korzysta, bo jest krajem stabilnym i bezpiecznym.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od Karola Rabendy, ministra w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.